Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa. Gościem programu jest redaktor naczelny tygodnika sieci Portal w polityce.pl Jacek Karnowski. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No, panie redaktorze, nie możemy nie zacząć od podsumowania wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem. Ameryka kocha Polskę i Ameryka kocha Polaków. Pod takim tytułem ukazało się wieczorem oświadczenie Białego Domu w związku ze spotkaniem obu prezydentów.
Rzeczywiście była to wizyta bardzo udana, taka spójna, logiczna, dotycząca wielu tematów, no także ryzykowna, bo widać było, że jakikolwiek błąd, pomyłka, jakaś niespójność w zachowaniu, zły gest, której ze stron no, rozpęta burzę, bo to wszystko oczywiście także w kontekście kampanii wyborczej, ale wszystko przeszło właściwie bez zarzutu, no były nawet takie gesty, prawda, jak to zdjęcie, na którym widzimy siedzącego prezydenta Dudę i stojącego prezydenta Trumpa, ewidentne nawiązanie do
poprzedniego
burzy
zdjęcia, tak.
Sprzed parunastu miesięcy. Dokładnie. Taka odpowiedź, że wtedy to była jakaś, prawda, no nie, niesłuszna ataki, jakaś pomyłka tak naprawdę. Ale też wizyta, myślę, podsumowująca całą politykę 5 lat kadencji prezydenta Andrzeja Dudy, bo i bezpieczeństwo militarne, geopolityka oczywiście, ale także sprawy gospodarcze, także próba no, wejścia w te innowacje, czyli tutaj szczepionka, lek na COVID-19, wojsko amerykańskie oczywiście,
żołnierze,
tylko energia nuklearna. Prezydent wykluczył, powiedział, że nie było rozmów na temat broni nuklearnej. Bardzo, bardzo udana wizyta. Myślę, że gdyby wcześniej powiedziano, że taki będzie wynik, taki będzie jej przebieg, to prezydent by, jak to się mówi, kupił to w ciemno.
Pan mówi, że czekało wielu na potknięcia. Jeśli ich nie było, to i tak wydaje się, że opozycja zrobi wszystko, żeby dezawuować tę wizytę. Już zaczęły się komentarze choćby wiceszefa Platformy Obywatelskiej Tomasza Siemoniaka, który mówi tak, to bardzo zły moment w relacjach polsko-amerykańskich.
No właśnie, trudno powiedzieć, dlaczego zły moment. No oczywiście jest tutaj pewna specyfika. Donald Trump jest człowiekiem i trudnym, i specyficznym, i wyjątkowym jednocześnie. No ale ja bym podkreślił, że nawet jeżeli założymy, że koniunktura w relacjach polsko-amerykańskich pojawiła się, no nie wiem, załóżmy na okres kilku lat, no to jednak ten obóz rządzący, prezydent Duda, potrafili ją wykorzystać. No potrafili mocniej przyciągnąć Amerykanów do Polski. Potrafili dostać dostęp do nowoczesnej broni. No musimy pamiętać, że F-35, jeżeli one już w Polsce będą, a przecież już są podpisane, kupione, no to one jakby skokowo wzmacniają naszą siłę bojową i tym samym nasze bezpieczeństwo. I prezydent Duda potrafił też zbudować taką no serdeczną relację z Donaldem Trumpem.
No tak, mówi się wręcz, że to taki skok do ekstraklasy w takiej geopolityce.
To jest oczywiście dłuższy proces, ale Polska się rozpycha, próbuje rzeczywiście grać w wyższej lidze, tak naprawdę w lidze adekwatnej do naszego potencjału. No my musimy pamiętać na przykład, że często uprawiamy mikromanię, no ale na przykład PKB Polski to już jest ponad 1/3 PKB Rosji i rośniemy szybciej niż Rosja. Więc jak już będziemy na przykład połową PKB Rosji, no to już jakby jest czynnik istotny. Jeśli do tego dodamy jeszcze region, no można myśleć o równoważeniu. I to kosztuje, to jest tak jak w życiu. Jeżeli ktoś na przykład zmienia pracę, to w nowym środowisku i awansował, też musi przejść przez jakiś trudny okres. No nie wszystko jest usłane różami. No świat jest pełen rywalizacji, pełen blokowania szans innym i trzeba psychicznie wytrzymać. I to, co robią ludzie opozycji bardzo często, no to jest jakby takie podkładanie nogi w tym procesie, który być może oni też by kontynuowali, bo przecież pewne trendy geopolityczne, siła państw to jest coś, co pozostaje nawet po zmianie ekipy rządzącej.
Tak, jest trudne też do podważenia. Prezydent Duda jest pierwszym politykiem z Europy przyjmowanym w Białym Domu po pandemii i to jest też pytanie, jak sobie z tym poradzą media, politycy w Unii Europejskiej.
No oczywiście część spróbuje zignorować, część wyśmiać, przemilczeć. Pewnie przemilczenie będzie taką najczęstszą strategią. Zostanie to gdzieś tam włożone do jakiejś szufladki, że, no, że prawicowi politycy się wzajemnie wspomagają. No, tak to będzie przedstawione. Ale ja myślę, że jest bardzo ważne, że my w ciągu Polska, w ciągu tych ostatnich 5 lat po prostu robiła swoje. No, to jest jakby niezwykle istotne. Dlatego, że no, tutaj nie ma innej drogi. No, wiadomo było, że będą ataki. No, my się z Niemcami w kwestii bezpieczeństwa czy relacji transatlantyckich nie dogadamy. No to Donald Trump wczoraj dobrze powiedział, no jakby w co grają Niemcy. No z jednej strony, prawda, bezpieczeństwo, za które płacą Amerykanie, a z drugiej strony oni płacą miliardy Rosji. Znaczy jakby, jeżeli my spojrzymy na zimno, na zachowanie no, naszego sąsiada niemieckiego, to widzimy, że on gra skrajnie nielojalnie w sprawach gardłowych. A to jest sprawa gardłowa, na przykład Nord Stream 2.
Tak, bezpieczeństwo energetyczne.
I bezpieczeństwo energetyczne. Trzeba robić swoje, tutaj innego wyjścia nie mamy, już dużo osiągnęliśmy, no, no choćby ten dostęp do broni, to jest rzecz niezwykle istotna. Także ta kwestia energii nuklearnej, no jeżeli się buduje nacisk i robi to również polska opozycja na zielony ład, na wyjście z węgla, to my musimy mieć energię atomową. I tu są ciekawe koncepcje, bo mówi się nie o jakiejś dużej takiej, prawda, żarnowieckiej elektrowni, ale o jakichś małych blokach, które byłyby de facto przy starych elektrowniach węglowych, więc od razu są wpięte w system. No bardzo ciekawa koncepcja, no trzeba myśleć, trzeba szukać szans.
Panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, tę drugą część rozmowy chciałbym poświęcić podsumowaniu trwającej jeszcze kampanii prezydenckiej. Czy to będzie ten wybór, przed którym staną Polacy, czy to będzie wybór między kandydatem z kartą rodziny, a kandydatem z kartą LGBT?
W jakiejś mierze tak. Ta sprawa, która, czy te parę dni debaty o LGBT, które zresztą tak jakby nagle się skończyły, one jednak uwidoczniły pewne różnice. Te różnice są realne. No, Rafał Trzaskowski dziś prezentuje się jako człowiek rodziny, mówi o sobie, że jest katolikiem, no ale to, co robił w Warszawie, to robił i tutaj no, była ta próba seksualizacji kilkulatków, takie bardzo, bardzo ofensywne działania, no w skrajnym wręcz wydaniu i to pozostało w pamięci i ta sprawa tego sporu o kartę rodziny i o wypowiedzi, no nie wiem, profesora Czarnka czy samego prezydenta, to z pewnością podkreśliły. To są po prostu rzeczywiście dwie bardzo różne drogi. No, jest jakimś, można powiedzieć, komplementem pod adresem polskiego społeczeństwa i także obozu rządzącego, że kandydat opozycji musi się przebierać, musi udawać kogoś innego. Znaczy on się zachowuje jak człowiek, który nie ma biografii, on nie przedstawia programu, stara się jak najmniej mówić, żeby właściwie być tylko wizerunkiem, tylko takim no, PR-owym produktem w pewien sposób. I to widać, tak? Natomiast myślę, że tutaj Andrzej Duda ma silny atut w postaci rzeczywiście takiej autentycznej relacji z Polakami. No, te spotkania, na których on bywa bardzo często, no, pokazują, że to jego poparcie, znaczy poparcie dla niego jest niezwykle silne i takie naturalne. Sam jestem bardzo ciekaw wyniku wyborów, dlatego że ten teren jest słabo oświetlony. No, Polacy są zmęczeni długą kampanią, drugą kampanią, pandemią. Ta pogoda też taką nerwowość kreuje. Nie ma sondaży twarzą w twarz. Większość sondaży to są internetowe. No nawet jeżeli sondażownie troszeczkę korygują, wiedząc, że to sprzyja miastom czy obozowi opozycyjnemu, to ta niepewność pozostaje. Więc ja jestem bardzo ciekaw wyników również pierwszej tury. Tu zresztą będzie już dużo wiadomo, bo jeżeli Andrzej Duda będzie miał, nie wiem, 43%, a Rafał Trzaskowski poniżej 30%, to będzie niezwykle trudno zmienić tę hierarchię. To będzie właściwie nie do zrobienia. Jeśli Andrzej Duda będzie miał 40, Rafał Trzaskowski 30, wszystko będzie możliwe.
Ja jeszcze chciałbym wrócić na chwilkę, jeśli pan pozwoli, bo bardzo przemówiły do mnie słowa, które wypowiedział właśnie dla portalu polityce.pl ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz w kontekście tej tęczowej dyskoteki przed Pałacem Prezydenckim. Przestrzegał, że katolik nie powinien w żaden sposób wyrazić swojego poparcia także politycznego dla osób, które utożsamiają się, solidaryzują się z tą ideologią i ją popierają. To jest wtedy niedopuszczalny pakt z siłami zła. Mocne słowa.
No tak, wyraziste słowa. Ja myślę, że potrzeba nam ludzi, którzy nazywają rzeczy po imieniu. No ale tutaj w tej sprawie trzeba jedno podkreślić. No, to nie jest tak, że jest w polskiej tradycji, nie wiem, zajmowanie się tym, co kto robi w swojej sferze prywatnej. No, czy to odwrotnie, to to lewica polityzuje sferę, no, sferę seksualną, sferę przeżyć człowieka, sferę jego relacji. Polityzuje wszystko, nawet kwestie jedzenia polityzuje. Wszystko ma być polityczne, znaczy jak w totalitaryzmie. I to trzeba widzieć, to nie konserwatyści się tym zajmują. Konserwatyści jakby pozwalają człowiekowi realizować się tak, jak on uważa, w jego czterech ścianach.
I to niech będzie może podsumowanie tego wątku, jeśli pan redaktor pozwoli, tak. Bo chciałbym jeszcze zapytać o te, no, jakby nie oceniać, chyba kłamstwa jednak Rafała Trzaskowskiego w kwestii wieku emerytalnego, problemy z pamięcią, czy świadome kłamstwo pana zdaniem, a też chciałem zapytać o tych doradców, którymi otacza się Rafał Trzaskowski, kiedyś uznawany za elity postsolidarnościowe, a teraz po prostu wychodzi czarno na białym, że to po prostu zwykła postkomuna.
No tak, rzeczywiście, to jest, ja myślę, że na przykład powołanie tego sztabu wojskowego, nazwijmy to takiej grona doradców, no jest takim sygnałem do pewnych takich bebechów, można powiedzieć, systemowych, pamiętamy o was, dostrzegamy o was, będziecie mieli dużo do powiedzenia, tylko nam pomóżcie w tym boju, moim zdaniem. Natomiast no, w całej kampanii na najbardziej chyba takim skandalicznym wydarzeniem jest jednak werdykt sądu, który w odniesieniu do wypowiedzi kandydata, który stwierdził, że przybyło w wyniku pandemii 1 000 000 bezrobotnych. To był sens jego wypowiedzi, inaczej ona nie ma sensu. No, sąd stwierdził, że właściwie miał prawo to powiedzieć, bo dzisiaj może znaczyć zawsze, ale i tu też sąd się pomylił, bo nie przybyło 1 000 000 bezrobotnych, a ubyło 1 000 000 bezrobotnych od czasów, kiedy Rafał Trzaskowski był ministrem. No, wyrok sądu naprawdę ordynarny, można powiedzieć, w sensie jakby łamania stanu faktycznego i tutaj no, sądziowie potwierdzają, że bardzo często są po prostu no, stroną sporu politycznego. Rafał Trzaskowski chciał dokuczyć rządowi, mówiąc, że przybyło 1 000 000 bezrobotnych. Nie przybyło, przybyło 100 tysięcy w wyniku pandemii. No co jak na tak duży kraj i tak duże zawirowanie jest liczbą minimalną. No, rząd przeznaczył 100 miliardów na ratowanie firm, te pieniądze spłynęły na konta przedsiębiorców i to pozwoliło Polsce, pozwoli Polsce przejść suchą stopą. W rezultacie po skończeniu pandemii my będziemy wyżej w hierarchii gospodarczej niż byliśmy, co będzie wielkim sukcesem.
Panie redaktorze, na koniec ostatnie pytanie, czy już takie podsumowujące, czy wolna Polska pokona Polskę Kiszczaka i jego spadkobierców?
Ja myślę, że pokona. Myślę, że tutaj tak się wyłania troszeczkę takie przekonanie, że jednak Rafał Trzaskowski no, został zatrzymany jako kandydat opozycji. On miał takie dobre, świeże wejście, miał wielką przewagę nad innymi, ale prezydent Duda to udźwignął. No, on potrafił trochę zmienić styl, troszeczkę wykrzesać z siebie energii. Widać, że jest kondycyjnie bardziej odporny, tak? No, Rafał Trzaskowski już ma zmęczoną twarz, a prezydent Duda spotkanie za spotkaniem. No naprawdę jak wielki wysiłek. No i tutaj myślę, że jednak wygra Andrzej Duda. Oczywiście dużo zależy od frekwencji. My nie wiemy, jakie będą wyniki wyborów przy 70% frekwencji, a taka jest do wyobrażenia, bo nigdy w Polsce nie było 70% frekwencji, więc my nie wiemy, kim jest ta grupa między 60 a 70% głosujących. Co ci ludzie myślą? Tego nikt nie zbadał. To jest pewna tajemnica. Pewnie w jakimś stopniu to jest podobne do reszty społeczeństwa, ale czy na pewno? Także tutaj duża zagadka i jestem niezwykle ciekaw.
Ekscytujący wieczór nas czeka 28 czerwca. Bardzo dziękuję panie redaktorze za podjęcie telefonu. Redaktor naczelny tygodnika sieci Portal w Polityce.pl Jacek Karnowski. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo, to był kluczowy temat. Za chwilę proszę państwa Franciszek Walerych, a ja zapraszam państwa jeszcze dziś na popołudnie z Radiem Poznań już od godziny 16.
Kluczowy temat.